Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, szczególnie osoby życia konsekrowanego. Spotykamy się w kolejnej audycji z cyklu Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Przy mikrofonie są nasi goście. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny udało się spotkać w tak zwanej audycji dialogowanej. Jest z nami siostra Małgorzata Depka ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.
Witaj. Szczęść Boże, witam wszystkich, siostrę i Radka, którego siostra zaraz przedstawi.
Tak, siostra Małgorzata słuchaczom Radia Rodzina jest znana. Przez kilka lat prowadziła też audycję tutaj i z młodzieżą, i samodzielnie, więc czuję się tutaj jak w domu. Witam Radosława Sadowskiego. Radek, muszę cię przedstawić. Najszczęśliwszy ojciec trojga dzieci. Cieszymy się, że jesteś z nami. Radek, przyjechałeś do nas skąd?
Z Kalisza teraz.
Z Kalisza, z parafii Podwyższenia.
Krzyża Świętego. Witam serdecznie.
Witam cię bardzo serdecznie. Co robią twoje dzieci teraz?
Teraz to ciężko mi powiedzieć.
Ale roznoszą dom i mieszkanie.
Mam nadzieję, będę miał wrócić. Gdzie?
Zostawiłeś w domu małżonkę, Miłosza, Marysię,
Jakuba.
A Miłosz ile już ma lat?
Skończone 4.
Skończone 4, Marysia?
2.
Drodzy Państwo, kontynuujemy nasze spotkania wokół stulecia urodzin świętego Jana Pawła II. W ostatniej audycji spotkaliśmy się z młodzieżą. Była z nami Michalina Przybyłowska i siostra Zelia Jasiak. W cyklu dwóch spotkań rozmawiałyśmy o tym, kim dla mnie jest Jan Paweł II i jakie znaczenie ma dla mnie jego świętość i pontyfikat. Dzisiaj chcemy kontynuować w naszym sierpniowym już spotkaniu. Chcemy kontynuować to zamyślenie i zatrzymanie się wokół osoby świętego Jana Pawła II, który jest niewątpliwie tak bardzo ważny nie tylko dla nas jako Polaków, ale dla wszystkich, którzy szukają jakby czegoś więcej w życiu duchowym. Dlatego cieszę się, że jest z nami siostra Małgorzata, cieszę się, że jest Radosław. I jeszcze mieli być kapłani, ale z różnych przyczyn to nie mogło się dzisiaj wydarzyć. Miałam takie marzenie, żeby tutaj zaistniały 3 stany. Stan kapłański, stan małżeński i stan życia konsekrowanego. Ale widocznie tak miało być, żeby ten stan kapłański pojawił się w audycji następnego miesiąca. Święty Jan Paweł II. Można wokół niego mówić bardzo dużo i bardzo wiele. Niektórzy z nas spotkali go osobiście. Mam takie wspomnienie z osobistego spotkania z roku 2000, ale jakby nie to jest w tym momencie najistotniejsze. Rozważając jego biografię, jego życie, jego powołanie, jego w końcu świadectwo znane na całym świecie, można zadawać sobie dużo różnych pytań. I w pierwszym tutaj pytaniu skieruję się do siostry Małgorzaty. Proszę, podziel się z nami, jeśli możesz. Jakie znaczenie, inspiracje miał Jan Paweł II w odkrywaniu twojego powołania?
Może zacznę od tego, że ja w ogóle pochodzę z Gdańska i zawsze jak myślę o świętym Janie Pawle II, to kojarzy mi się właśnie pielgrzymka świętego Jana Pawła II, wtedy jeszcze po prostu Jana Pawła II do Gdańska i na Westerplatte, ale ja osobiście uczestniczyłam w spotkaniu na Zaspie. Tam, gdzie Jan Paweł II właśnie stał na okręcie. Tym właśnie szczególnie jakoś tak mi się Jan Paweł kojarzy. Natomiast Jan Paweł II to jest pierwszy papież, którego w ogóle pamiętam. Kiedy miałam 8 lat, został wybrany papieżem. Tego akurat momentu nie pamiętam za bardzo, natomiast pamiętam zamach. Ja już wtedy miałam 11 lat, więc troszkę więcej. To wtedy bardzo, bardzo pamiętam i ja osobiście jako 11-letnie dziecko bardzo to przeżyłam. I pamiętam, że to było coś takiego niesamowitego, że papież Polak, a raczej inaczej, papież, który po prostu jest w Rzymie, jest głową całego Kościoła, jest Polakiem, czyli jest moim rodakiem, moim osobistym rodakiem. I myślę, że to, że tak dużo było też mowy o Janie Pawle II, bo wtedy tak się stało, że coraz bardziej media pokazywały Ojca Świętego i Ojciec Święty zaczął bardzo mocno istnieć w moim życiu. Zaczęłam go jakoś słuchać, coraz więcej też czytać o świętym Janie Pawle II. Jego życie w ogóle było trudne, moje też nie było łatwe do momentu wstąpienia do zakonu i gdzieś się tam bardzo odnajdywałam w tym jego trudnym dzieciństwie. W stracie mamy, ja akurat mamy nie straciłam, natomiast no, ta moja relacja z mamą jest dość trudna. Tu mi gdzieś tam jakby Jan Paweł II tak patronował. Przyglądałam się właśnie temu, jak on pokonywał te trudności i mimo tych trudności, jak wspaniałym człowiekiem, kapłanem, biskupem i papieżem się stał i przede wszystkim przyjacielem młodzieży. I dla mnie to było takie niesamowite, ja go odbierałam jako mojego osobistego przyjaciela i jego wzór modlitwy przede wszystkim, myślę, te momenty, kiedy on klęczał na klęczniku przed Najświętszym Sakramentem, przed obrazem Matki Bożej w Częstochowie, to zaczął być taki mój ideał, ja bym też chciała tak się modlić i też być w takiej relacji z Panem Jezusem jak On. Myślę, że sobie nie zdawałam do końca też sprawy, że to było takie powolne wprowadzanie mnie na drogę powołania, ale u Pana Boga jakby nie ma przypadków i tutaj na pewno ten wzór relacji z Panem Jezusem i modlitwa, w jaki sposób Jan Paweł II się modlił. Flesze naokoło, hałas, światła, ludzie.
To wszystko nie istniało.
Wszystko nie istniało i był tylko on i Jezus. I to było dla mnie takie niesamowite. I gdzieś tam właśnie w sercu rodziło się takie pragnienie, żebym ja też tak mogła.
Można odnieść takie wrażenie i wręcz przekonanie, bo przecież życie zakonne to jest priorytetowo życie powołane do życia modlitwy, życia duchowego, więc Jan Paweł II, który de facto nigdy zakonnikiem nie był, a wiemy, że miał takie pragnienia, stał się dla ciebie taką inspiracją tej relacji, żywej relacji z Panem Jezusem, takiej po prostu zwyczajnej, głębokiej i bardzo przekonywującej. Dziękuję ci za to świadectwo.
Panie, naucz nas modlić się. Te słowa skierowane wprost do Chrystusa, bynajmniej nie są tylko słowami historycznymi. Są to słowa, które wciąż powtarzają ludzie. Problem stale aktualny, problem modlitwy. Co to znaczy modlić się? Jak się modlić? I dlatego też stale aktualna jest ta odpowiedź, którą dał Chrystus. Jak odpowiedział Chrystus? Do pewnego stopnia nauczył pytających, jakie słowa mają wypowiadać, kiedy się modlą, kiedy się zwracają do Ojca. Nauczył więc Chrystus słów modlitwy, słów najdoskonalszych, najzupełniejszych, wszystko w nich się zawiera. Jednakże odpowiedź Chrystusa nie ogranicza się tylko do tekstu, do słów, jakie mamy wypowiadać, modląc się. Jest to sprawa daleko pełniejsza, można by powiedzieć także bardziej złożona. Co to znaczy modlić się? Modlić się to znaczy odczuwać swoją niewystarczalność. Odczuwać swoją niewystarczalność poprzez różne potrzeby, które jawią się człowiekowi, które są jego udziałem stale i wciąż, tak jak na przykład potrzeba chleba, do której się odwołuje Chrystus, mówiąc o owym człowieku budzącym swojego przyjaciela o północy za chlebem. Tych potrzeb jest wiele. Potrzeba chleba jest poniekąd symbolem wszystkich potrzeb materialnych, potrzeb ludzkiego ciała, potrzeb tej egzystencji, która wynika z faktu, że człowiek jest ciałem. Skala tych potrzeb jest większa. Do odpowiedzi Chrystusa należy także i to wspaniałe wydarzenie z Księgi Rodzaju, którego główną postacią jest Abraham. A głównym problemem, problem Sodomy i Gomory, albo inaczej jeszcze, problem dobra i zła, problem grzechu i winy, to znaczy problem sprawiedliwości i miłosierdzia. Wspaniała jest ta rozmowa Abrahama z Bogiem, która ukazuje, że modlić się, to znaczy poruszać się stale w orbicie sprawiedliwości i miłosierdzia, niejako wchodzić pomiędzy jedno a drugie, w Bogu samym. Tak więc modlić się, to znaczy być świadomym, w pełni świadomym wszystkich potrzeb człowieka, całej prawdy o człowieku.
Modlę się, Boże, do Ciebie, bo modlę. Taką widać odczuwam potrzebę, stąpając maluczkim twardo po ziemi. Tęsknię za niebem. Modlę się, Boże, do Ciebie, bo modlę. O nic nie proszę, chęci mam szczere, bo gdybym o coś Ciebie poprosił, to byłby interes. Do Ciebie się modlę, Panie mój Boże, modlitwą łagodzę rozpaczy zażywię, beze mnie zaiste istnieć nie możesz, a ja bez Ciebie.
Wiele razy rozważając biografię i czytając biografię papieża, myślałam sobie, że miał wszystkie argumenty, żeby się obrazić na los, na życie, nawet i na Pana Boga, ale jak już wspomniałaś wcześniej, inspirowało Cię to, jak on te trudności pokonywał, tak. Jak przechodził przez te smutki, przez utratę mamy, utratę taty, utratę brata. Zobaczmy, że on nigdy nie popadł ani w rozgoryczenie, ani w jakąś mega wielką depresję. Znamienny jest ten fakt, kiedy ojciec zawozi go do Kalwarii Zebrzydowskiej i w sposób bardzo radykalny mówi do maleńkiego Karola: od dzisiaj tu jest Twoja mama. Stąd też pewnie wyrasta jego maryjna duchowość i te słowa słynne, które go prowadzą przez całe życie, totus tuus. Idąc dalej tym zapatrzeniem Jana Pawła II, Radek, ty prowadzisz zupełnie inne życie niż nasze. Znalazłeś się w tej audycji o życiu konsekrowanym. Padłeś jak śliwka w kompot, Radek, w audycji o życiu konsekrowanym, ale nie bez powodu. Czy czujesz się pokoleniem Jana Pawła II?
Myślę, że tak. Ja tak sobie słuchając tutaj siostry, szczególnie te siostry Małgorzaty, tak sobie też przypominałem te sytuacje, tak jak to w moim życiu było. Od samego początku był Jan Paweł II i taki najbardziej uderzający moment to była jego śmierć. To był 2005 rok.
Ile miałeś lat?
To była moja matura.
No to już dojrzały, dorosły człowiek.
Tak, to tak zbiegają się w moim życiu te daty, że jakoś takie ważne momenty rzeczywiście pamiętam. Ja wtedy byłam na wyjeździe na Litwie, bo byłem też w zespole ludowym. Pamiętam,
no to
że...
musimy tu powiedzieć na antenie, Radosławie, z jakich stron pochodzisz, bo nie jesteś rodowitym kaliszaninem.
Tak, tu siostra jest z Gdańska, ja jestem spod Suwałk, 7 km od granicy litewskiej z miejscowości Słobudka.
No to na szczęście ja jestem z Wielkopolski, to mam jakieś prawo tutaj gościć w Kaliszu. Piękny rejon, piękna przyroda, piękny w ogóle krajobraz i nieco inna chyba mentalność społeczeństwa i ludności, prawda?
Tak, taka większa otwartość jeden na drugiego, taki może trochę większy spokój. Zawsze, jeżeli chcę odpocząć, to wyjeżdżam właśnie tam w swoje
tak,
strony.
Czyli,
tam.
Czyli teoria o Polsce B, ścianie wschodniej jako Polsce B jest totalnie fałszywa i nieprawdziwa. Więc,
myślę, że tak.
Ale w tę stronę naszych dywagacji nie pójdziemy. Radku, w jakich sprawach i decyzjach życiowych inspiruje lub inspirował Cię Jan Paweł II?
Chyba w tych takich najważniejszych. Każdy z nas sobie zadaje różne takie pytania życiowe. Jedno takie z ważniejszych słów Jana Pawła II to było podczas pielgrzymki na Jasnej Górze, kiedy mówi do młodzieży, że mamy od siebie wymagać. Te wymaganie, od siebie. To, co też siostry tu wspominały o tym, że on pokonywał te różne życiowe problemy, trudności, to chyba wynikało z tego, że on żył tymi słowami i cały czas od siebie wymagał. Wymagał od innych.
W ogóle słuchając Jana Pawła II, może zgodzicie się ze mną w takim postrzeżeniu, że nie mówił nic, czego samego by nie doświadczył i wewnętrznie nie przeżył, prawda? Nie były to jakieś słowa, które wypadało powiedzieć na arenie Kościoła czy na arenie światowych spotkań. To było po prostu tak wprost z niego. Ja zresztą mam takie osobiste wspomnienie z tego spotkania w Watykanie w 2000 roku, kiedy dosłownie kilka chwil rozmawiałam z Janem Pawłem II, a miałam wrażenie, jakby znał mnie od zawsze, od wielu lat, jakby wszystko o mnie wiedział i ta relacja była pełna łagodności i pokoju. Stąd mam taką osobistą, może nie definicję, bo to zbyt sztywno brzmi, ale takie przekonanie, że jeśli on miałby być ojcem, to był i jest dla mnie stuprocentowym takim duchowym przewodnikiem i ojcem.
Myślę, że to też było widać na jego przemówieniach, kazaniach, wszystkich wygłoszonych. On jak mówił do całym sobą, tak widać było, że to jego przekonanie i tą rzeczywiście autentyczność, myślę, że to też porywało ludzi za tym słowem.
Tak, mowa ciała, mowa gestu, no zresztą prawie wykształcony aktor. Gdyby nie czuł się w sercu bardzo utożsamiony z tym, co głosi, to by też nie wybrzmiało.
Proszę Cię, byś mnie ukrywał w miejscu niedostępnym, w nurcie cichego podziwu lub w nocy posępnej. Proszę Cię, byś mnie osłaniał od tej strony, co zapada w mrok, a proszę Cię, byś mnie odsłaniał ku tej stronie, co przykuwa wzrok. Z tych słońc, które płoną pod horyzontem, spojrzeń utkwionych w głąb.
Twoje refleksje, Radku, sugerują drugie pytanie, które chcę zadać jeszcze Małgorzacie. Wspomniałaś już o pielgrzymce Jana Pawła II do Gdańska. Ta słynna pielgrzymka w 1987 roku. Co pamiętasz z tej obecności Jana Pawła II, jeśli chcesz powiedzieć? Ile miałaś wtedy lat? patrzyłaś na życie i co wniósł nowego Jan Paweł II w Gdańsku, tam na Zaspie, na tym okręcie, co wniósł nowego w twoje życie?
Wtedy miałam 17 lat, więc no już tak raczej byłam dość poważną dziewczyną, aczkolwiek o życiu zakonnym jeszcze wtedy nie myślałam, dlatego powiedziałam, że Jan Paweł II gdzieś tak po cichu mnie inspirował. Nie było to jakieś takie wprost,
nagle
takie przynaglenie, tak, tylko to było takie bardzo stopniowe. Pamiętam właśnie tą wizytę, spotkanie z Janem Pawłem II. Oczywiście wszystko było w kontekście Solidarności. No wiadomo, Gdańsk. Ja bardzo dobrze pamiętam te czasy tak strajków siedzących na dachach stoczniowców. Nas jako w wieku tam 15 lat legitymowano, jechały czołgi przez moją dzielnicę, w której mieszkałam, kiedy był wprowadzany stan wojenny. Dla mnie to wszystko było bardzo takie żywe i wtedy, kiedy byłam właśnie tam, widziałam te ogromne transparenty ludzi Solidarności.
Tak, zwierzowców rozkładane,
tak,
kilkunastometrowe.
Tak, i ten maleńki tak naprawdę Jan Paweł II, bo ja stałam dość daleko, okręt był potężny.
Nie było wtedy telebimów.
Nie było wtedy telebimów. Czyli na tym okręcie z takiej odległości było widać właśnie taką maleńką postać świętego Jana Pawła II, ale to było tak niesamowite przeżycie. No, Ojciec Święty przyjechał do Gdańska. Ja miałam takie wrażenie, że on przyjechał wesprzeć nas osobiście. Czyli, że on jest po prostu cały z nami. To tak jeszcze troszkę nawiążę do tego, co mówiliście, że jak Jan Paweł II mówił, to przede wszystkim było to autentyczne, bo gdyby nie było, nie byłoby tego przeżycia, każdy by to od razu, zwłaszcza młodzież, myślę, że oni by to natychmiast wyłapali, że to jest udawane, że to jest pewne aktorstwo, które on miał też wyuczone z racji tego swojego wykształcenia, zresztą polonistyka. On był też wspaniałym retorem, tak? Czyli potrafił, gdzie trzeba zaakcentować. Ale wracając do tego właśnie, myśmy po prostu wiedzieli, że on tam jest dla nas, że on nie przyjechał tutaj jako ktoś wielki, tak? I teraz z poziomu wielkiego papieża będę teraz was pouczał. Tylko ja jestem z wami, ja jestem dla was, po prostu ja jestem tym, kim wy jesteście, tak? Jestem tak równy z wami i też pragnę tego samego, czego wy pragniecie dla swojej ojczyzny, nie?
Tak, a zarazem w tym ciężkim jeszcze czasie dla Polaków ta postać stojąca na okręcie była bardzo wymowna jako nie wiem, kapitan. Sternik, ktoś, kto widzi dalej, widzi więcej, więc wiemy dobrze, jak wymowna ta pielgrzymka Jana Pawła II była nie tylko do Gdańska, ale w ogóle ten rok 1987.
I jeszcze się to, Natalia, jakbyś pozwoliła
bardzo
chwilę,
proszę,
to jeszcze, bo chcę nawiązać właśnie do tej homilii Jana Pawła, bo tak właśnie powiedziałaś, siostro, wcześniej, że on bardzo ten akcent maryjny, a tam w 87 to było, zanim wstąpiłam oczywiście do zakonu, jedyne moje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i on tam mówił o pracy,
tak,
o szacunku, o pracy, o godności,
tak,
o tym, że właśnie człowiek, który pracuje, ma swoją godność, jest podmiotem, tak, nie może można go traktować przedmiotowo. I później właśnie to, że ja wstąpiłam do zakonu,
wspólnej
pracy i dalsza część od niepokalanej Maryi. To jest po prostu coś niesamowitego. Ja tak mówię, no ja wtedy tego tak nie odczytywałam, nie potrafiłam tego zobaczyć. Wspomniałam też, że ja miałam tam trudne też relacje w rodzinie, więc no nie byłam taką osobą, która jakoś tak była bardzo mocno jakby zakorzeniona w kościele w takim sensie, że nim się bardzo rozczytywałam i tak dalej. Nie?
Lub, że to było oczywiste na tak, co dzień, czy,
tak,
czy wśród domowników.
Tak, ale były właśnie takie momenty, nie? I później, kiedy właśnie wstąpiłam do zakonu, jak zaczęłam to analizować, to jest tak niesamowite, wyraźne prowadzenie przez Ducha Świętego, poprzez osobę świętego Jana Pawła II, tutaj tą jego homilię, jego oddanie Matce Bożej, jego życie, tak trudne, podobne do mojego trudnego. To jest coś takiego, no, gdzie właśnie widać działanie Pana Boga i że właśnie nie ma przypadków w życiu chrześcijanina.
Ośmielę się, siostro Małgorzato, powiedzieć więcej, bo za parę tygodni, jeśli wszystko opatrzność tutaj zaplanowała i to się ziści, zataczasz koło. Już jesteś, można powiedzieć, na walizkach. Za parę tygodni zamieszkasz dokładnie na tej samej Zaspie, gdzie jest przepiękne sanktuarium świętego Jana Pawła II. Będziesz pracować na terenie tej parafii. Wracasz, można powiedzieć, w pewnym sensie do jakichś korzeni, do jakichś źródeł. Patrząc dzisiaj z perspektywy 30 prawie lat, dokładnie 31 lat życia zakonnego, czy możesz powiedzieć, że tak, rzeczywiście Jan Paweł II jest postacią bardzo znaczącą i wybitną w twojej drodze powołania?
Patrząc na to, to nie ulega wątpliwości. Początek mojego życia zakonnego to był postulat na Jana Pawła, czyli w Kościele Opatrzności Bożej. Będę uczyć teraz w szkole Jana Pawła. Nie ma przypadków. Jan Paweł II chyba czegoś ode mnie chce, ale jeszcze nie wiem czego. No myślę, że się przekonam.
Myślę, że takiej pracy u podstaw. Pracy u podstaw, co by nie powiedzieć więcej, wspólnej pracy.
Gdańsk, miasto ludzi morza, miasto ludzi pracy, wielkiej pracy. Witam miasto i środowisko, w którym zrodziła się na nowo potrzeba odnowy człowieka przez pracę, wyzwolenia człowieka przez pracę. Praca ludzka. Jeszcze raz wyrażam radość, że mogę na tym etapie Kongresu Eucharystycznego być z wami w Gdańsku. Praca nie może być traktowana nigdy i nigdzie jako towar, bo człowiek nie może być dla człowieka towarem, ale musi być podmiotem. Pracę wchodzi on poprzez całe swoje człowieczeństwo i całą swą podmiotowość. Praca otwiera w życiu społecznym cały wymiar podmiotowości człowieka, a także podmiotowości społeczeństwa złożonego z ludzi pracujących. Trzeba zatem widzieć wszystkie prawa człowieka w związku z jego pracą i wszystkim czynić zadość. Za pracę ludzką trzeba zapłacić i równocześnie na pracę człowieka nie sposób odpowiedzieć samą zapłatą. Przecież jako osoba jest on nie tylko wykonawcą, lecz jest współtwórcą dzieła, które powstaje na warsztacie pracy. Ma zatem prawo do stanowienia również o tym warsztacie. Ma prawo do pracowniczej samorządności, czego wyrazem są między innymi związki zawodowe, niezależne i samorządne, jak podkreślano właśnie tu w Gdańsku.
Życie zakonne pośród codzienności.